Chwała Bogu Wszechmogącemu przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Zawsze jak tu na tym miejscu stoję, to głos mi drży, uwierzcie mi, i nogi się uginają. Bo widzę działanie Ducha Świętego pośród nas. Bracia i siostry, chcielibyśmy spojrzeć dzisiaj w Ewangelii Jana, 15 rozdział od pierwszego wiersza. Będę czytał 11 wierszy. Znany fragment, tak jak zresztą cała Ewangelia, całe Pismo Święte. Ewangelia Jana, 15 rozdział od pierwszego wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie wydaje owoc, odcina, a każdą, którą wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Przed tym, co przeczytałem, słyszeliśmy tę wspaniałą historię z Mojżeszem. Bóg tak powoływał i ciągle powoływał, aż powstał naród. Można by tu wiele o tym mówić. I ten fragment tutaj o co Pan Jezus mówi do swoich uczniów, to taki jest jakby przewrót w myśleniu żydowskim. Nastał przez ten fragment. Dlaczego? Dlatego, że on mówi zupełnie coś innego, do czego byli przyzwyczajeni, o czym myśleli i o czym byli przekonani. Mówi właśnie, ja jestem krzewem winnym. I to było dla nich coś innego. Jestem prawdziwym krzewem winnym. Więcej powiedział, jestem prawdziwym krzewem winnym. Dlaczego mogli być zdumieni? Bo winorośl i winnica były zawsze symbolem ludu Bożego, Izraela. I kiedy spojrzymy w Stary Testament, przeczytam tylko kilka wierszy, Księga Jeremiasza 2,21. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, mówi Pan, tak? Cały szczep prawdziwy, jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. Izajasza 5,7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Ozeasz 10,1. Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. No nie było tak? Było. Psalm 89 wiersz. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu. Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. I widzimy to. I takie było przekonanie przeciętnego Izraelity, przeciętnego Żyda, że on jest tym prawdziwym mężem Bożym, prawdziwym, dlatego że należy do tego. Jest w tym krzewie winnym. I to było w nich. Oni tym żyli. Winorość stała się symbolem Izraela. A tu Pan Jezus mówi coś innego. Tak? Zmienia jakby ich myślenie. Winorość była godłem odbijanym na monetach. Każdy, kto płacił, to widział ją. I to było normalne. To było normalne. Dumą świątyni była winorośl, zrobiona z czystego złota. naprzeciw miejsca świętego. Nie jeden Żyd właśnie, bracia i siostry, poczytywał sobie za zaszczyt, kiedy mógł świeżą winorość ze swojej winnicy tam zawiesić. A tu nagle przyszedł Pan Jezus i mówi: On jest prawdziwym krzewem winnym. Mniemam, i to mówił, jak wiemy z tego fragmentu, do swoich uczniów. A kim byli uczniowie? Przeważnie Żydami byli przecież, z narodu izraelskiego. Pan Jezus do swoich przyszedł. I wiemy co, że swoi go nie przyjęli. I tu Pan Jezus mówi: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A oni myśleli, że oni są. Ciekawym faktem jest to, że w Starym Testamencie, kiedy czytamy o winorośli, o winnicy, jest to zawsze w powiązaniu, zresztą te fragmenty, które czytałem, poświadczają to. Zawsze jest to w kontraście z zepsuciem Izraela. Dziwne, prawda? W Nowym Testamencie czytamy jedynie o dzierżawcach winnicy, którzy mieli coś w dzierżawę, tak? Uprawiali, a kiedy przyszedł syn właściciela winnicy, co? Najpierw słudzy, a później trzech sług przyszło po kolei. A później, kiedy przyszedł syn, to wiadomo, co z nim zrobili. Zabili go. I to jest piękny obraz tego, co zrobili Żydzi z Panem Jezusem, który przyszedł do swoich. Zawsze porusza mnie ten fragment. I Żydzi wiedzieli, szczególnie uczeni w piśmie i faryzeusze, że to o nich jest. Dlatego go znienawidzili. Bo Pan Jezus mówił prawdę. A ta pieśń, ten wiersz, który czytałem z Izajasza 5, 7, tam jest pieśń o winnicy, tak? Która przynosi cierpkie owoce. I to jest taki obraz dla nas dzisiaj, współczesnych, że niekiedy my przynosimy cierpkie owoce dla Chrystusa. Pan Jezus chce przez to powiedzieć: nie myślcie, że jesteście latoroślami prawdziwej winnicy tylko dlatego, że należycie do tej winnicy. Nie, nie. To nie chciał Pan Jezus powiedzieć. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. W Jana, w Ewangelii Jana 8:33 czytamy: Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Nawet w tych ich słowach było to tłumaczenie. No przecież nigdy nie byliśmy w niewoli. Jesteśmy, naszym ojcem jest Abraham. Jesteśmy z narodu wybranego. Uważali siebie za kimś wyjątkowi. No rzeczywiście takimi byli, wyjątkowymi. Ale to nie znaczy, że byli tymi, którzy są w Bogu. Pan Jezus nieustannie im to wykazywał. Ta winnica żydowska przynosiła cierpkie owoce. Nie myślcie, Pan Jezus mówi, że jesteście latoroślami prawdziwej winnicy, tylko dlatego, że do niej należycie. Jezus chciał przez ten fragment wyjaśnić, że nie krew żydowska jest tym, co jest tak naprawdę prawdziwe, ale tym, co jest wiarą. Co jest wiarą, że wiara w Niego, który jest prawdziwy krzew winny, który jest prawdziwym krzewem winnym, zachowa ich przy życiu. I jest tak naprawdę drogą do osiągnięcia społeczności, prawdziwej społeczności z Bogiem. Kiedy spojrzymy na winorośl, na ten krzew winny, który Pan Jezus tu podkreśla: ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ale kiedy spojrzymy na tą roślinę, gdybyśmy chcieli zbadać tą roślinę, to zobaczymy, że ona jest delikatna. Ona potrzebuje dobrej ziemi, oczyszczonej ziemi, bo nic z tego nie będzie. Nic z niej nie będzie. Co jeszcze ciekawe jest? Trzeba dużo starania, żeby był obfity owoc. Dużo troski. Ciekawostką jest też to, że młoda winorość nie owocuje. Przez 3 lata w ogóle nie wydaje owocu, bo to jest czas jej oczyszczenia. Jest przycinana, żeby się wzmocniła. W winnicach widzimy, dlaczego ona jest słaba, bo są tyczki wbite, żeby ona mogła się czegoś trzymać, tak? Ona jest krucha, ona jest miękka. Po 3 latach jest szczepiona. Wyrastają 2 pędy. Jedne wydają owoc, a drugie nie. Te, które nie wydają, się obcina, wyrzuca. I w ten sposób ona wydaje obfitszy owoc. To tak pokrótce, bo tu ja nie jestem winogrodnikiem, ale tyle zdążyłem się dowiedzieć. Co mnie zdumiało, że to jest tak krucha roślinka i tyle trzeba zabiegów. Ale kiedy to zrobi? Zrobimy. Przy tej roślince ona wyda naprawdę obfity owoc. I to jest wspaniały obraz Ducha Świętego, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa. Ile uświadomimy sobie tam naprawdę, tam kiedy będziemy w górze, ile Pan Jezus przez Ducha Świętego musiał nad nami pracować, żebyśmy owocowali, żebyśmy przynosili Mu te owoce, dobre owoce, dobre owoce. Co jeszcze cechuje się, czym jeszcze cechuje się ta roślina? Że ona do niczego się nie nadaje. Ani do palenia. Ani żeby coś z niej zrobić. Nic. Jedyne, do czego się nadaje, to do wydawania owocu. To jest wspaniałe. To jest wspaniały obraz. I to jest obraz, jako obraz chrześcijanina. On się do niczego innego nie nadaje, jak wydawać owoc. Tak powinno być. Do niczego innego. Jeżeli myśli, że do czegoś innego się nadaje, jako nowonarodzony, to się myli. Apostoł Paweł tak dobitnie powiedział, jeżeli ktoś w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie, jest najbardziej pożałowania godny. Ta roślina nie nadaje się do niczego, tylko aby wydała obfity owoc. I wtedy spełni swoje, do czego jest powołana. Też jest wspaniałym obrazem. My do tego jesteśmy powołani. A kiedy wydamy te owoce? Jezus mówi, że Jego naśladowcy, czyli Kościół, są tą winnicą. Są tą winnicą. Jego naśladowcy. Niektórzy są jak te suche gałązki. Nie wydają owocu. I tak naprawdę są bliscy zniszczenia, odcięcia, wyrzucenia, spalenia. Ale te, które przynoszą owoc, są oczyszczane. I to jest praca Ducha Świętego. I przynoszą wiele owoców, błogosławionego owocu. Pan Jezus mówił kiedyś do uczniów takie przypowieść o czworakiej roli, tak? I tam można to zobaczyć. Pan Jezus mówił o tym. Ta, która jest na dobrej ziemi. Co się z nią dzieje? Jakie to owoce? No w Galacjan, w liście do Galacjan czytamy o tych owocach. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. Gdybyśmy stawili swoje imię, to moglibyśmy sami siebie zapytać poprzez te 2 wiersze i zobaczyć, jakimi my jesteśmy tak naprawdę. Czy to w nas owocuje? Czy te owoce są w nas w ogóle? A jeżeli nie ma, to już wszystko wiemy, co robić. Bezowocne gałązki. Kto to jest? Kto to wtedy był? Do kogo Pan Jezus mówił? Bracia i siostry, przyjaciele, nic się nie zmieniło. Tak jak wtedy, tak i teraz jest. Wtedy mówił, tak jak powiedziałem, do Żydów. Przede wszystkim do swoich, tych, którzy szli za nim. Tłumy szły za nim, tak? Do Żydów. Dlaczego? Bo cały Stary Testament mówi o tym, że oni nie słuchali Boga. Odrzucili Go w końcowym efekcie. Byli nieposłuszni. Do chrześcijan też mówił. Bo nazwano ich chrześcijanami, tak? Na początku nazywano ich chrześcijanami. Bo też byli tacy sami. Oni byli bez posłuszeństwa. Dlaczego tak wiele listów jest napisanych o tak często przykrych sprawach i wydarzeniach w tych zborach? Bo oni byli po prostu tak jak my dzisiaj. Bez posłuszeństwa. To było takie chrześcijaństwo. Bez uczynków i dzisiaj takie jest. Nic się nie zmieniło. Bo człowiek się nie zmienia, bracia i siostry. Jego pragnienia są takie same od wieków. Się tylko zmienia wystrój. Wystrój się zmienia. Tak samo jak Pismo Święte, ono się nie zmienia. Jest czasami inaczej podane. W pięknym naczyniu często, w innym naczyniu. Tak? Mówię o tych, którzy tutaj stoją. Podają to słowo inaczej, tak? Jak odbierają je. Chrześcijaństwo bez posłuszeństwa było i to możemy przeczytać. Dzieje apostolskie czy Ewangelia. Dzieje apostolskie dobitnie o tym mówią. Jakie rzeczy tam się działy. Byli tacy, co odpadli, o których jest mowa też. Stali się zdrajcami. Pana Jezusa wszyscy, jak wiemy, po śmierci opuścili, tak? Takimi oni byli wierzącymi. Wszyscy go opuścili, wystraszyli się. Jakie są drogi do bezużyteczności? No bo tak trzeba powiedzieć o tych gałązkach, które nie mają owocu. No można odmówić słuchania Jezusa Chrystusa po prostu. Można go w ogóle nie słuchać. Odejść. Wtedy jest się tą gałązką bezużyteczną. Możemy go słuchać, ale tak jak ludzie mówią, w tym uchem wpadnie, tym wypadnie. Nic się w życiu nie zmienia. Nie ma uczynków. Możemy uznać go za Pana. Przyjść do Niego. Pan Jezus nas zbawił. Ale co w obliczu trudności? Odchodzimy. Porzucamy. Już się nam to nie podoba. Co się z nami dzieje, co się wydarzyło. I wielu tak odchodzi. Zasadą Nowego Testamentu jest to, o czym czytaliśmy zresztą, że bezużyteczność prowadzi do zniszczenia. Bo koniec końców bezużyteczne gałązki zostają odcięte i wyrzucone i spalone. Czyli innymi słowy, bezużyteczność prowadzi do katastrofy. A Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, beze mnie nic uczynić nie możecie, jest napisane. A co to znaczy nic? Przecież my chodzimy, reagujemy, mamy swoje życie, tak, rodziny i tak dalej. Prawdziwie Bożego. Nic nie możemy dobrego uczynić bez Chrystusa. Nic. To będzie z nas. Nasze myśli często są z nas. To, co mówimy, jest często z nas. To, co gdzieś tam głęboko w sercu się kołacze, też często jest z nas. I to najczęściej Dawid woła, strzeż Panie mojego serca, bo widzi, gdzie go to doprowadzi. I go doprowadziło. Ale miał zaufanie w Bogu, tak? Mamy wspaniałego przyjaciela, Jezusa Chrystusa. Nigdzie nie ma takiego przyjaciela. Choćbyś szukał, nie znajdziesz. Wśród ludzi to rzadkość spotkać i kogoś, kto jest, możemy go nazwać prawdziwym przyjacielem, który cię nie zawiezie, nie zostawi w trudnym położeniu, kiedy się noga powinie. A Jezus jest właśnie takim. On cię nigdy nie zostawi. Tak jak rozpoczął Nowy Testament, mówi dobre dzieło, tak on skończy to dzieło. On skończy dobre dzieło, które zapoczątkował w nas. I ten mocny przyjaciel, bo tak trzeba o nim powiedzieć, o Panu Jezusie, on jest mocnym przyjacielem. On nie jest takim, który by nie mógł pomóc. W liście do Hebrajczyków czytamy. Nie mamy bowiem arcykapłana w 4 rozdziale, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Taki jest nasz Pan, nasz przyjaciel. On jest doświadczony we wszystkim. On ciebie zrozumie. On ci pomoże. On ci nie znajdzie tylko jedno rozwiązanie. Często jak my myślimy, jest tylko jedno jakieś rozwiązanie. Albo nie mam wyjścia już. On ci znajdzie kilka rozwiązań nawet. Nawet jest taka sytuacja, że możesz wybrać. Kiedy ty nie widzisz rozwiązań, Pan Bóg ma je cały wachlarz. A niekiedy dokładnie ci pokaże, co masz zrobić. Zobaczmy na Pana Jezusa. Tajemnica Jego życia tkwiła w społeczności z Ojcem. On nieustannie trwał w społeczności z Ojcem. Utrzymywał kontakt. A jak jest w naszym życiu? Jak jest z twoją modlitwą, z czytaniem Pisma Świętego? Poranna modlitwa to jest tak jak tabletka przeciw bakteriom, które bierzemy, kiedy jesteśmy chorzy. Tak jak to przeciw bakteriom. Ten dzień jest inny. Och, modlitwa cię ochroni przed tym, co cię spotka w tym dniu. Przebywanie z Jezusem. Po prostu przebywanie z Jezusem. Tomek Żółtko śpiewa taką fajną pieśń. Może ją znać. Po prostu z Jezusem żyć. Po prostu. Po to przyszedł Pan Jezus, by nas uratować i żebyśmy po prostu z Nim żyli. Przebywać z Jezusem to jest to, do czego jesteśmy powołani, bracia i siostry. Jezus mówi przez to słowo, kto trwa w Nim, zdobywa dwie najważniejsze rzeczy w swoim życiu. Prowadzi owocne życie duchowe. Owocne życie duchowe. Bo co? Bo kontakt z Jezusem nieustanny powoduje to, że jesteś owocną gałązką. Nie jesteś suchą, która czeka tylko na to, aby ją odciąć. Wzbogaca swoje życie duchowe i przynosi, druga rzecz, chwałę Bogu. Właśnie przez taką prostą, a moim zdaniem najtrudniejszą rzecz. Przynosi w ten sposób chwałę Bogu. Bo trwa w miłości. O czym Pan Jezus w końcowym fragmencie tego mówi. Bóg jest uwielbiony. Bóg jest uwielbiony, gdy przynosimy owoce Jemu. Owoce w naszym życiu. Praktyczne owoce, tak jak ta księga, która jest praktyczną księgą, która pokazuje, jak żyć. Jak żyć w tym świecie. A największą dumą chrześcijanina, bracia i siostry, jest przynoszenie Jemu chwały. Właśnie przez takie proste życie. Amen. 416.